Nauka zdalna wraca.
Od jutra do końca ferii, czyli 27 lutego, w trybie stacjonarnym funkcjonować mają przedszkola i klasy 1-4 szkół podstawowych.
Delegacja amerykańskiego kongresu w drodze na Ukrainę.
My w Kijowie mamy już specjalnego wysłannika, w faktach kolejna jego relacja.
A gościem Roberta Mazurka za moment Henryk Kowalczyk.
Wicepremier, minister rolnictwa w porannej rozmowie w RMF FM. Od jutra starsze dzieci w podstawówkach i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną do końca ferii.
Dowiedzieliśmy się o tym wczoraj wieczorem. Czy to jest dobre rozwiązanie? Anna Kropaczek o poranku jest przed szkołą podstawową numer 27 w Katowicach. Aniu, co na ten temat mówią rodzice?
Rodzice, z którymi rozmawiałam, przeprowadzają właśnie do szkoły młodsze dzieci. Mówią, że ich nauka zdalna na szczęście nie obejmie. A czy to, że starsi zostaną w domach, jest dobrym pomysłem?
Najlepszym pomysłem byłoby testowanie tych dzieci w szkołach. Jeśli to darmowe testy w aptekach, to wprowadźmy je do szkoły, tak? Nie zamykajmy tych dzieci w żadnym wieku w szkołach. To jest naprawdę dla nich niedobre.
Rodzice, z którymi rozmawiałam, mówią także, że nie mają pewności, czy zostawienie starszych dzieci w domach zahamuje epidemię.
W cieniu rosyjsko-ukraińskich spięć, poranne życie stolicy Ukrainy toczy się zupełnie normalnie, informuje z Kijowa nasz specjalny wysłannik Mateusz Chłystun.
W dzielnicy rządowej ukraińskiej stolicy widać jednak wzmożone siły policji. Na linii z nami ponownie dzisiaj w faktach Kijów. I Mateusz Chłystun. Mateuszu, władze informują jednak, że nie ma to związku z potencjalnym konfliktem z Rosją.
Władze spodziewają się powtórki protestów, jakie odbyły się wczoraj przed Radą Najwyższą. Przypomnę, na manifestacji spotkało się tu kilkuset małych przedsiębiorców sprzeciwiających się obowiązkowym kasom fiskalnym. Doszło do szarpaniny z policjantami, a manifestacja została stłumiona. Dlatego dziś do skweru przed budynkiem Rady nie ma dostępu. Pilnuje go, jak widzę, kilkudziesięciu policjantów stojących w odległości kilku metrów od siebie. W zamkniętych, prostopadłych do Chruszewskiego mniejszych ulicach stoją też duże policyjne radiowozy pełne policjantów gotowych do interwencji. Patrole policji przy niemal każdym budynku dzielnicy rządowej Kijowa rozstawiono także w nocy. Na razie jest tu jednak spokojnie i nie widać gromadzących się manifestantów. Z Parku Maryjskiego w Kijowie Mateusz Chłystun.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Czas najwyższy, 8:02.
Robert Mazurek, jego gość. Dzień dobry.
Dzień dobry mówię Państwu, dzień dobry mówię panu wicepremierowi i ministrowi rolnictwa Henrykowi Kowalczykowi.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
Jest człowiekiem kryształowym, niezwykle uczciwym, bardzo twardym politykiem. To nie o panu. To o Marianie Banasiu marszałek Karczewski mówił. Rozumiem, że wam się nieco kryształ przybrudził.
Czy o determinacji, wielkiej determinacji współpracowałem Marianem Banasiem przy reformie służb skarbowych, czyli wtedy by był tworzony KAS i przy determinacji, kiedy pracowaliśmy przy ustawach, które miały przeciwdziałać wyłudzaniu podatku VAT, takie mieliśmy przekonanie.
No i co? Co się stało, że zmieniliście przekonanie?
Te fakty, które się odkryły, no trochę zmąciły ten kryształ.
Ale nie ma pan takiego poczucia, panie pośle, że to jest właśnie, panie ministrze, przepraszam, panie premierze nawet.
Ale posłem też jestem, panie redaktorze.
Tak, ale wie pan, zawsze się zaczyna od najwyższych do profesora. Nie mówi się panie magistrze, chociaż magistrem też jest. Więc panie premierze, czy to nie jest przypadkiem tak, że broniliście Banasia, bo był wasz, będąc absolutnie ślepymi i głuchymi na wszystkie ostrzeżenia innych dookoła?
Trudno mi powiedzieć. Ja nie miałem wiedzy wtedy tego typu, która teraz się odkrywa. Jeśli już, no to służby powinny ostrzegać, ale pewnie nie prowadziły żadnych postępowań w tamtym momencie.
Służby nie prowadziły, to były służby przez was kontrolowane, wyście się nie interesowali i tak wyszło. A na stronie PiS-u, wie pan, co można przeczytać o szefie NIK-u? Można przeczytać to, że to instytucja kontrolna zyskała nową jakość, a dobór kadr na kluczowe stanowiska w państwie, poza wszelką dyskusją, zyskał nowy standard. No i trudno się nie zgodzić, bo rzeczywiście, żeby powoływać faceta, któremu prokuratura chce postawić zarzuty przestępstw finansowych, to rzeczywiście nowy standard jak na szefa.
No ja rozumiem ironiczność brzmienia tych słów teraz, natomiast w momencie powoływania prokuratura nie prowadziła żadnego postępowania. Panie redaktorze,
dobrze, tak macie większość do odebrania immunitetu Marianowi Banasiowi?
Nie wiem, czy mamy większość. Mamy większość bardzo kruchą, więc pan redaktor wie, jak to wygląda w tym tej chwili opozycja mówi.
Czy będziecie o to zabiegać? Opozycja przedtem, chodzić i szukać.
Opozycja przedtem mówiła, że Marian Banaś jest zły, a teraz jak krytykuje rząd, to jest dobry. Więc...
Ale nie widzi pan właśnie, że, to jest, że jesteście odbiciem w lustrze? Że jesteście dokładnie tacy sami
to jest to samo. Trudno mi powiedzieć, czy będzie, bo większość generalnie jest niewielka, to jest fakt i nad tym ubolewam. Więc trudno mi powiedzieć, jak
dobrze,
to się
panie Boże,
potoczy.
To w takim razie również ważna jest sprawa, koronawirus w Polsce szaleje, a to dopiero jak słyszymy z ust ministra zdrowia jego początki, bo ta fala dopiero wybucha. Mamy ustawę, nad którą chyba Sejm będzie głosował, mówię chyba, bo już tydzień temu była gotowa i nie, przepraszam, dwa tygodnie temu, i nie głosowaliście, tak zwaną ustawę Hoca, która pozwoliłaby pracodawcom, żeby sprawdzali, czy pracownik ma paszport covidowy albo czy przechorował. Na teraz słyszymy, że będzie jeszcze jedna nowa ustawa z bardzo jakichś niejasnych wypowiedzi rzecznika rządu, to wnioskuję. Panie premierze, ludzie chcą wiedzieć, to proste, będą jakieś ustawy, a jeśli tak, to jakie? Jakie obowiązki na nas nałożą? Czy wy to w ogóle wiecie, czy...
Panie redaktorze, to jest gorzej niż z poprzednim tematem, dlatego że tutaj, w naszym zapleczu parlamentarnym, trzeba to z bólem powiedzieć, jest wiele osób, które są już zdeklarowanymi antyszczepionkowcami. Ubolewam nad tym, ale takie są fakty. Wobec tego trudno jest poddawać pod głosowanie ustawę, kiedy się nie ma przynajmniej dużego prawdopodobieństwa, że ona uzyska większość.
Czyli ustawa Hoca nie będzie w tym kształcie, w jakim
nie
jest
wiem, być może będzie, bo też po to było wczoraj, nie znam efektów spotkania z liderami opozycji wczorajszego, z pana premiera. Jeśli tam padły pewne deklaracje ze strony liderów opozycji do wsparcia tej ustawy, to być może będzie. Ja tych ustaleń nie znam, więc trudno mi się teraz wypowiedzieć na ten temat.
Czyli skoro my nie mamy większości, a opozycja nas nie chce poprzeć, to żadnej ustawy nie będzie?
No, takie jest arytmetyka sejmowa, jeśli... A jestem przekonany, że część, być może nieduża, ale część posłów Prawa i Sprawiedliwości, czyli klubu właściwie, może tak liczyć, bardziej może nie partii, tylko klubu, nie poprze tej ustawy, no to bez pewności, że ktoś z opozycji ją poprze, głosować jej nie można.
7 po 8 naszym gościem jest wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Panie premierze, a nie boi się pan, że koniec końców, nawet jeżeli jakąś ustawę przyjmiecie razem z opozycją, to weto postawi prezydent?
Też trzeba się z tym liczyć, ale my powinniśmy zrobić, co do nas należy. Ja bym osobiście próbował głosować tą ustawę i jednak niech każdy w swoim sumieniu, nie wprowadzając obowiązku, dyscypliny, bo to będzie chyba bardzo trudne, niech każdy w swoim sumieniu się wypowie, czy chce chronić ludzi, czy nie.
Teraz celowo powiem, panie pośle, od kiedy pan jest posłem?
Od 2005 roku.
To ja to wiem, ale to pan powinien pamiętać w takim razie, czego domagaliście się podczas drugiej kadencji rządów Platformy w latach 2011-2015. Otóż domagaliście się wtedy powołania 3 komisji śledczych w sprawie afery Amber Gold, w sprawie afery taśmowej i w sprawie infoafery. Posłowie PiSu żądali 3 komisji śledczych, Platforma nie zgodziła się na żadną. Teraz mówicie, że w zasadzie żadna komisja śledcza do spraw wyjaśnienia oskarżeń o podsłuchy nie jest potrzebna.
No bo to jest specyfika tematu, panie redaktorze.
Nie, to jest coś, co Joachim Brudziński nazwał mądrością etapu.
Nie, to nie mądrość, tylko specyfika tematu, dlatego że tak naprawdę tematyka Pegasusa, czy podsłuchów z tym związanych, czy czynności operacyjnych jest rzeczą tajną. Wobec tego...
Afera, przepraszam, taśmowa, dotyczyła jak najbardziej tajnych rzeczy, ale lepsza była jeszcze infoafera.
Ale nie, to nie była tajna.
To zupełnie tajne rzeczy. Infoafera to przetargi, które...
Przetargi nie są tajne. No przetargi nie są tajne, natomiast...
tajnych rzeczy.
Czynności operacyjne, które dokonuje się między innymi za pomocą podsłuchów, są czynnościami tajnymi. I teraz tak, wyobraźmy sobie taką pracę takiej komisji, prawda? No musiała być utajniona w znacznej większości spraw. albo może prawie we wszystkim.
Tego nie chcecie.
I co? No i wychodzi poseł, członek komisji i opowiada, co tam nie było, prawda? I mamy znów spektakl takich opowieści o tym, co kto usłyszał lub nie
ale
usłyszał.
Ale naprawdę nie jest tak, że ale Joachim nie ma dostępu Brudziński do miał rację. Joachim Brudziński przyznał, tak, to jest, panie redaktorze, mówiąc do mnie, mądrość etapu.
To jest przede wszystkim praktyczne podejście, ja to widzę w praktycznym podejściu. Gdyby komisja dotyczyła rzeczy takich, że można oczywiście transmitować posiedzenie komisji, nie ma rzeczy tajnych, proszę bardzo.
Panie premierze, dobrze.
Wszyscy
sprawa.
Mają prawo się dowiedzieć, a tu się nie dowiedzą.
Czy utwardzacie swoich posłów w postanowieniu, że nie głosuje, nie zgodzimy się na żadną komisję śledczą? Pytam dlatego, że mówi się, że pański poprzednik, no nie bezpośredni, ale minister Ardanowski mógłby zagłosować za komisją śledczą.
To nie jest utwardzanie, tylko myślę, że przekonywanie o bezsensowności tego typu powoływania komisji. Mówię to właśnie z tego powodu,
mówi pan to Ardanowskiemu? Mówicie to Ardanowskiemu?
Tak, ja też mówię to każdemu i mówię to publicznie. Komisja, która dotyczy rzeczy niejawnych, będzie w posiedzeniu niejawnym obradować. Wobec tego będziemy tylko świadkami tego, że ktoś coś będzie opowiadał
pytanie,
o tej komisji.
Ostatnie pytanie usłyszeliśmy właśnie od amerykańskich analityków, że jednym z podsłuchiwanych był niedawny pański rozmówca, Michał Kołodziejczak, szef Agrouni.
O właśnie, i tu znowu jest kolejna rzecz. Ktoś komuś coś powiedział, więc ja naprawdę nie mam tu dowodów ani...
Może by pan chciał to sprawdzić.
No właśnie, nie mam szans sprawdzenia i to jest
nie
ten problem.
Nie mam szans sprawdzenia, nie. Mówi wicepremier Henryk Kowalczyk, z którym dalszy ciąg rozmowy.
A nawet jeśli sprawdzę, to byłoby to sprawdzenie w trybie niejawnym.
RMF24interia.pl, Słuchaczom Radia, serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Chocki, klocki z tak zwaną ustawą Hoca i Komisją do Spraw Pegasusa w sieci ciąg dalszy rozmowy z Henrykiem Kowalczykiem.
A po 8.30 fakty i fakty sportowe w RMF FM. W nich wrócimy do zwycięskiego meczu Igi Świątek. Przypominamy...
Polka zameldowała się w półfinale Australian Open po raz pierwszy w karierze.
Jutro zatem ciąg dalszy tenisowych emocji. Przed nami mecz Iga Świątek, Daniel Collins. W półfinale, na w tej chwili męski pojedynek Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas. No i to dla Tsitsipasa pierwszy set, drugi właśnie w tej chwili jest rozgrywany. Mecz przerywany przez deszcz, który pojawił się w Melbourne, ale dach już zamknięty, kort wysuszony. W RMF FM zatem aktualne fakty.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.